Mam dzisiaj przyjemność ponownie spotkać się na naszej antenie z doktorem Robertem Czernkowskim z Uniwersytetu University of Technology Sydney, wykładowcą księgowości. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
A mówimy o negative gearing. Labour Party mocno napiera, żeby tą ulgę znieść. Czy możesz nam w pierwszej kolejności wytłumaczyć, na czym to polega?
To jest dość prosta zasada, dość proste podejście do podatków. Po prostu jak inwestuję w czymś, i tu głównie mowa ostatnio jest o inwestycjach w domach, budynkach mieszkalnych, to inwestuję, mam z tego dochód, dochód po prostu czynsz otrzymuję od lokatorów, a mam też wydatki, te wydatki będą różne wydatki związane z samym budynkiem, czyli podatek miejski itd., itd., ale dodatkowo do tego także mam dodatek na wydatek na pożyczkę, czyli po prostu zapożyczyłem się, żeby tą inwestycję kupić. Wydaję nie tylko spłaty, spłaty oczywiście nie są kosztem, ale odsetki na pożyczce, które stanowią część tej spłaty. Czyli jeśli mam wydatki większe niż dochód, to w zasadzie tracę. I to jest to tak zwane negative gearing. Czemu to się nazywa negative gearing? Bo nie tracę po to, żeby tracić, tylko tracę po to, żeby przy sprzedaży zarobić. Czyli liczę na to, że przez pewien czas będę tracił na inwestycji, a w końcu ceny pójdą w górę i ja coś zarobię przy sprzedaży. I ta strata jest dla mnie plusem z dwóch względów. Po pierwsze, sama strata przynosi zmniejszenie podatku. Czyli jeśli mam zarobek u siebie w pracy, na przykład ja pracuję na uniwerku, a mam gdzieś jakiś dom inwestycyjny, który przynosi mi stratę, to tą stratę od inwestycji odciągam od dochodu i tym samym zmniejsza się mi podatek. Drugi element taki pozytywny tego jest to, że jeśli dom lub budynek ma pewien wiek, nie jest za stary, mogę też odciągać amortyzację. Czyli amortyzacja zwiększa moją stratę, ale to jest taka niegotówkowa część straty, ale jednak ta część straty też zmniejsza mój podatek. Czyli ogółem rzecz biorąc, ludzie, którzy angażują się w negative gearing, przygotowują się do tego, że będą mieli przez pewien czas stratę, a przy sprzedaży budynku będą mieli zysk. Ale ponieważ mają stratę w tej chwili, zmniejsza im się podatek. Czyli w pewnym sensie fiskus subsydiuje moją inwestycję.
Z tego, co ja się orientowałam, klasyczny schemat jest taki. Te pieniądze, które i tak musiałbym zapłacić w podatkach od moich zarobków, to przynajmniej one pójdą po części na finansowanie tej inwestycji.
Tak, dokładnie tak o tym można myśleć. I ze względu na to jestem w stanie zapożyczyć się więcej i inwestować więcej, bo kosztuje to mnie proporcjonalnie mniej ze względu na to niby subsydium podatkowe.
Jakiego rzędu są to sumy? Jeśli na przykład ktoś pożyczył 300 tysięcy, 400 tysięcy dolarów na mieszkanie, to procentowo odpisywałby, już mówiąc o samym na przykład procentowaniu pożyczki, to by była suma rzędu?
No powiedzmy, gdyby ktoś spłacał 5-6%, bo to mniej więcej, a może trochę więcej, powiedzmy od 15 do 20 tysięcy spłaca w odsetkach i jeśli jest w najwyższym pułapie podatkowym, to w zasadzie prawie to ma efekt prawie 50% w podatkach, czyli płacę 20 tysięcy, ale podatek mi się zmniejsza o 10. Czyli w takim razie w zasadzie pożyczka mnie kosztuje w odsetkach tylko 10 tysięcy. To zmniejsza po prostu dla mnie koszt pożyczki. Innymi słowy, zadany wydatek zwiększa to moje możliwości zapożyczenia się. Mogę większą pożyczkę wziąć za takie same zaangażowanie w wydatkach gotówki.
Czyli te 10 tysięcy, o których mówimy, umowne 10 tysięcy, trafiłoby, gdyby ta osoba nie miała tego mieszkania na inwestycję kupionego, to te 10 tysięcy trafiłyby do kasy fiskusa, czyli do urzędu podatkowego, a takim sposobem trafiają na sfinansowanie tego mieszkania, które ta osoba kupiła. to jest właściwie dosyć pozytywna opcja. Z tego, co się słyszy, eksperci komentują, że to nie jest przywilej bogatych, bo właściwie generalnie to właśnie średnia klasa, kupując jakieś małe mieszkania na inwestycje, korzysta z tego, a nie superbogaci.
Oczywiście, superbogaci mają całkiem inne opcje, które nam nie są dostępne, ale dla nas nie są dostępne. A kupno inwestycji takiej to jest w zasięgu wielu z nas, nie wszystkich, ale wielu. Czyli wielu ludzi z tego korzysta. Ale pamiętajmy, że słowo negative gearing, gearing to w zasadzie znaczy zapożyczenie, czyli w pewnym sensie powiększamy zysk, ale gdzie się powiększamy możliwy zysk dla siebie, ale gdzie powyższamy zysk, to też zwiększamy ryzyko. I to wszystko działa tylko jeśli wszyscy wierzymy, że przy sprzedaży tego budynku zarobimy więcej, to znaczy więcej weźmiemy niż wydaliśmy za niego. Czyli to wszystko liczy na bardzo pozytywnej ocenie przyszłości. A jeśli rynek nie będzie pchał tak do góry, jak pchał ostatnio i chyba już widzimy lekki zastój, nie będzie można liczyć na to, bo w końcu niezależnie od tego, czy fiskus nam subsydiuje tą stratę, w końcu mamy stratę. W zasadzie tracimy teraz, licząc na to, że w przyszłości będzie coś lepszego.
Czyli dzięki fiskuskowi mamy mniej straty, ale mimo wszystko jakieś tam pieniądze z naszej kieszeni trafiają na sfinansowanie tej inwestycji.
Tak, oczywiście. Abstrahując chwilowo od sprawy amortyzacji, która też wchodzi w grę, ale zasadniczo tak.
Najlepszą opcją by było, gdyby zwroty z wynajmu były tak duże, żeby pokryły tą różnicę, czyli wynajmujemy cały czas, to nam pokrywa tyle, ile my musimy z naszej kieszeni wyłożyć, no a reszta to jest właśnie to subsydium fiskusa.
Właśnie, trafiłaś tutaj w sedno sprawy. W normalnym rynku, jeśli ceny budynków nie idą, ceny inwestycji nie idą za bardzo w górę, Musimy w zasadzie zarobić z tej inwestycji teraz, czyli musimy mieć więcej dochodu niż mamy wydatków. A dopóki wierzymy, że rynek inwestycji będzie szedł w górę, jesteśmy w stanie chwilowo przetrawić tą stratę, licząc na to, że w przyszłości będzie jakiś dochód. Jeśli rynek się zmieni, jeśli już nie mamy takiej możliwości zarobku przy sprzedaży, nie ma w zasadzie sensu podejmować się sytuacji, gdzie w tej chwili mamy stratę. Czyli tą stratę przyjmujemy teraz tylko dlatego, że wiemy, że w przyszłości będzie jakiś zysk.
Że mieszkanie kiedyś sprzeda się za więcej niż za ile kupiliśmy.
Tak jest.
Czy rzeczywiście wycofanie, czy usunięcie tej ulgi podatkowej w jakiś sposób ratowałoby australijski budżet i australijską sytuację gospodarczą?
Budżet na pierwszym miejscu, oczywiście, bo jeśli rząd po prostu efektywnie pozwala ci zmniejszyć ilość podatku płaconego ze względu na to, że masz stratę, to oczywiście mniej kasy wpływa do fiskusa. Musimy brać pod uwagę jednak, że proponowany format tych zmian, jeśli faktycznie przejdą, wygląda tak, że ludzie, którzy obecnie już są tak zapożyczeni, z tego co słyszałem, ale nie wiem, czy to w 100% pewne, nie będą, ich sytuacja się nie zmieni.
Czyli nie będą objęci tą zmianą?
Nie będą objęci, ale to jeszcze jest w dyskusji. Ale ci, którzy planują się zapożyczyć, nie będą mieli możliwości odpisania tej straty.
A twoim zdaniem też padła taka opinia, że negative gearing dla średniej klasy Australijczyka to jest jedyny sposób na oszczędzanie. Czy rzeczywiście ty to tak postrzegasz? Bo ja sądzę, że bierze się to z tego, że właściwie każdy przeciętny Australijczyk w jakimś tam punkcie w swoim życiu posiada dom, tak? Czyli
tak.
Jeśli posiada dom, no to jako tako nie ma tych oszczędności, bo pieniądze pożyczył na kupno tego domu i wszystkie te pieniądze właściwie trafiają na tą pożyczkę, na ten mortgage, czyli tych oszczędności nie ma. Czyli to jest, ktoś tak powiedział, że właściwie to jest jedyne zabezpieczenie emerytury dla średniej klasy, bo ta emerytura, która w tej chwili jest dostępna w ramach superannuation, jest niewystarczająca. Czyli w jaki sposób średnia klasa miałaby inaczej oszczędzać? Czy zgodziłbyś się z tą opinią, że to jest jedyny sposób na oszczędzanie dla średniej klasy?
To jest może jednym z najprostszych. W końcu zawsze, gdy inwestujemy, możemy, nie musimy kupować budynki, możemy kupować udziały itd.
Tylko tutaj już jest jeszcze większe ryzyko chyba.
No tak, ja mówiąc...
Budynek to jest, jak to się mówi, cegła i cement.
Dla ludzi, którzy po prostu nie mają dużo oszczędności, ale mają trochę tam dodatkowego dochodu, tym dodatkowym dochodem, biorąc pod uwagę, że jest to tak zwane subsydium fiskusa, są w stanie zapożyczyć się i kupić jedną nieruchomość, może nawet kilka, i ryzyko zawsze w tym jest. To, co mówiłaś wcześniej, że to jest jedyny sposób na oszczędzanie na emeryturę, to jest tylko prawdą, jeśli uważamy, że zawsze wartość naszych inwestycji będzie szła w górę.
Jaki twoim zdaniem wpływ usunięcia tej ulgi podatkowej miałby na gospodarkę?
Często się mówi, że jednym z głównych motywacji usunięcia negative gearing jest to, że ludzie będą mniej się pchali do inwestowania przeważnie w domach, w mieszkaniach. Czyli liczy się na to, że efekt nie będzie taki szalony popyt na nieruchomości i może domy, mieszkania znowu będą dostępne dla przeciętnej młodej osoby, która chce kupić. Czyli mówimy tutaj o tym, że ceny opadną. Ale po drugie, jeśli na przykład by się wycofało negative gearing od wszystkich, to nagle cała masa ludzi by się znalazła w takiej sytuacji, gdzie nie są w stanie płacić własnej pożyczki. Zapożyczyli się jak tylko mogli, liczyli na subsydium fiskusa, właśnie dlatego mogli taką pożyczkę wziąć. Nagle tego subsydium nie ma i nagle nie mogą spłacać pożyczki, czyli sprzedają domy, to wtedy co się dzieje? W ogóle ludzie są niepewni, nie są tak gotowi wydawać, ekonomia może zastać, ale uważam,
znaczy,
że...
Znaczy, mówisz, że mogłoby to grozić zastojem gospodarczym.
Tak, mogłoby, ale rząd jest trochę, z tego co słyszę, wydaje się być sensowny, że jest plan wycofania tego od przyszłych inwestorów, a nie od obecnych.
Gdyby ta ulga negative gearing była wycofana, potencjalnie byłby troszeczkę jakiś spadek w cenach nieruchomości w Australii. Niektórzy też wytykają taką sytuację, że potencjalnie tym bardziej otwieramy nasz rynek dla inwestorów zagranicznych, którzy z powrotem podsycaliby te ceny i znowu znaleźlibyśmy się w punkcie wyjścia.
Tak, no to jest druga sprawa. Nie, trudno powiedzieć w tej chwili, ile podsycania rynku jest od ludzi, którzy mają negative gearing, a ilu jest zagranicznych inwestorów, którzy mają masę kasy do inwestowania i negative gearing ich nie obchodzi. Trudno po prostu przewidzieć i statystyka tutaj, jak już wspominaliśmy kiedyś, nie jest za przejrzysta. Warto też wspomnieć, że w latach 80., późnymi latami 80., stosowano coś podobnego, czyli za rządów, jeśli dobrze pamiętam, albo Hawke'a, albo Keatinga, wycofano negative gearing na pewien czas. I to wyglądało tak, że jeśli miałem stratę, to tej straty nie mogłem odliczać w tej chwili, ale mogłem ją odłożyć na przyszłe lata, kiedy jak już zacznie nieruchomość być rentowna, to mogłem skasować część tego dochodu, nie, tak jakby uzbieraną stratą. Mhm. Ale czy był wielki efekt na rynku?
No, na to wygląda, że zostało to z powrotem przywrócone. Czyli
tak.
Chyba nie zdało egzaminu.
Albo presja polityczna. Zawsze z polityką to trudno powiedzieć, że wszystko.
To dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że coś takiego już było i nie zdało egzaminu. Ciekawe. Dziękuję ci serdecznie za tą rozmowę. Miałam dzisiaj przyjemność rozmawiać z doktorem Robertem Czernkowskim, wykładowcą na Uniwersytecie University of Technology Sydney.
Bardzo mi miło.